To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
W długo weekendowym nastroju witamy bardzo serdecznie w najnowszym wydaniu Giermaszu.
Michał Król.
Andrzej Kudry. Skłaniamy się po wizycie na Pixel Heaven 2022. Pewne zaległości powstały, jeżeli chodzi o recenzję, no ale powoli będziemy to nadrabiać. Chociaż no, w nawiązaniu do ostatniego Pixel Heaven było tam spore stoisko z kangurkiem Kao, czyli Kao de Kangaroo. Tutaj już jak gdyby myślę, że macie jasność. W zeszłym tygodniu, nie, to było dwa tygodnie temu.
Tak, była taka zajawka.
Tak, wspominał Michał, że był problem pod tytułem No po prostu coś tam było zepsute, nie?
Tak, ale na szczęście twórcy wszystko ponaprawiali, można swobodnie grać, więc grę ukończyłem, no i nie mniej w tym momencie mogłem napisać pełną recenzję a propos tego, czy gra mi się podobała, czy nie.
No właśnie, no to już za chwilkę tego posłuchacie. Radek Lis w długo weekendowym nastroju gdzieś tam zaniknął, czyli tym razem bez kącika technologicznego. Długi weekend, no po prostu. Natomiast no spokojnie, mamy mnóstwo newsów z branży polskiej, bo zdaje się, że było wydarzenie i to steamowe wydarzenie, tak?
Znaczy, bo to było tak, że E3 nie było targów, które co roku mieliśmy, no i była taka wielka impreza, wydarzenie Summer Game Fest, głównie właśnie na Steamie, ale także nie tylko na Steamie, bo to były różnego rodzaju konferencje wielkich studiów, bo Bethesda, Xbox, PC Gamer zrobił swoją konferencję i tak dalej. Tego było naprawdę mnóstwo.
No ale to nie, że w jednym miejscu, każdy
nie,
gdzieś tam osobno, natomiast
nie, to
się...
Nie, to online'owe i tak dalej.
No, online'owe można pokazy. Teraz wszędzie, tak.
Tak, i w tym momencie tam pojawiło się naprawdę sporo polskich gier, kilkadziesiąt, no i wybrałem te najciekawsze, te warte wspomnienia. A niektóre znamy, niektóre były nowe zapowiedzi, więc...
Swoją drogą w kontekście Steam Decka to mnie teraz, wiesz, interesuje, czy działa, nie? I wszelkie steamowe rzeczy zaczęły mnie znowu interesować, taka historia przez lata.
Pececiarzem się sobie, PC Master tak, Race.
Nie, to tak jest, że wiesz, zasadniczo można wchodzić w te ustawienia, ale to się jakoś tam domyślnie pod Decka ustawia i tam, wiesz, ja zbytnio w tym nie grzebię. No ale dobrze, to w takim razie trzy recenzje. Będzie Kao de Kangaroo, czyli Kangurek Kao, no, ale używam oficjalnej angielskiej wersji nazwy.
A ja lubię polską. To jest
ale
nasz kangurek.
Oficjalnie jest to Kao de Kangaroo.
To jest nasz
tak?
Kangurek, jeszcze nie pokazał. To nie jest nasze ostatnie słowo.
A propos PC-ciarzy, to The Guild 3. No, na Steam Decku tego nie ma. To znaczy twierdziło, że nieobsługiwane, więc ostatecznie Bartek Czotowicz zaatakował tę strategię, chociaż tam cudów się nie spodziewaliśmy. Spellforce 3 Reforced. Tu troszkę się spodziewamy pozytywnej opinii Jarka Gowina, bo to ta strategia przystosowana teraz z wersji na konsolę, ona zbierała dobre recenzje, bo to The Guild 3 tam w tym wczesnym dostępie to niekoniecznie, natomiast Spellforce 3 w wersji Reforced za chwilkę posłuchacie Jarka Gowina, no to dobrze, to teraz Król zostaje w studiu, recenzja Kao de Kangaroo i no może podzielimy ten kącik Polski na dwie części, zobaczymy.
No, zobaczymy jak się rozgadamy.
Ile tego jest.
Giermasz, recenzja.
Siedemnaście lat czekaliśmy na powrót z niebytu kangurka Kao, który na początku lat 2000 zamieszkał w sercach zwłaszcza polskich graczy. Tate Multimedia długo kazało nam czekać, ale było warto, choć w połowie gry dostałem mocny cios prosto w nos. Na szczęście twórcy szybko załatali problem i mogłem się rzucić w wir walki i zbierania monet. Na samym wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to poziom genialnego Ratchet & Clanka za ponad 300, ani nawet Crash Bandicoota za około 200 zł. Kangurek Kao na wszystkich platformach kosztuje w okolicach 130 zł, więc nie spodziewajcie się fajerwerków i graficznego oczopląsu. Choć ze wspomnianych tytułów czerpie garściami, widać ograniczenia budżetowe, ale idealnie wpisuje się to w obraz całej serii. Jest skromnie, ale i tak zabawa jest całkiem niezła. Historia skupia się na poszukiwaniu siostry bohatera, a niejako przy okazji na odkrywaniu tajemnicy odejścia ich ojca. Kangurek Kao wpierw załatwia sprawy na rodzinnej wyspie, a potem rusza w świat szukać nowych przygód. Okazuje się, że za opętanymi wojownikami co rusz atakującymi bohatera stoi mroczny i tajemniczy, wieczny wojownik. W rozwiązaniu tajemnicy towarzyszy mu jego mistrz i mentor Walt oraz gadające, równie tajemnicze rękawice. Kangurek Kao to typowa platformówka. Ogrom biegania, masa skakania, dużo zbierania, co chwilę walka na pięści i wykorzystywanie umiejętności specjalnych, wspomnianych rękawic. Są też walki z bossami. Sterowanie jest nieskomplikowane, a sama gra prosta. Widać, że twórcy myśleli tutaj głównie o najmłodszych odbiorcach. Oczywiście są trudniejsze fragmenty, ale sprawne dłonie gracza na pewno sobie z łatwością poradzą. Kao potrafi też jeździć na długich poręczach czy pokonywać przeszkody, podwieszając się uszami do siatki, ale na przykład pływanie to już dla niego jakby nie ta domena. Gra ma wiele sekretnych miejsc, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby. Od skrzyń wypełnionych monetami, energią, przez zbieranie run potrzebnych do odblokowania kolejnych etapów, papirusów z opisami postaci, po ćwiartki serca zwiększające ogólną energię życiową kangurka. Są też wieczne studnie, które są krótkimi, bonusowymi etapami, głównie do zbierania wspomnianych monet. Są one potrzebne do sklepów, w których można, ba, nawet trzeba, kupić sobie różne stroje naszego protagonisty. Dodatkowo do koszyka mogą wpaść kolejne życia czy ćwiartki serc. Zabawy jest naprawdę sporo, a dzięki temu, że posiada kolorową, kreskówkową oprawę graficzną, wygląda naprawdę przyzwoicie. Jak mówiłem na wstępie, nie jest to poziom najlepszych z gatunku, ale już poprawnie. Kolejne wyspy różnią się znacznie wyglądem, dzięki czemu ciężko się znudzić. Są fragmenty, które prowadzą gracza jak po sznurku, ale też takie z częściowo otwartym światem. Mimo że całą grę można przejść używając jednego ciosu. Dziwnym trafem nie chce się to znudzić. Do tego rękawice przejmujące siły żywiołów pozwalają na przykład zamrozić zbiornik wodny, spalić pajęczynę blokującą przejście, czy przyciągnąć odległą platformę. Kangurek Kao to gra dla dzieci, ale i dorośli będą się dobrze bawić. Ja mam lat i nie mogłem się oderwać. Jest to pełnokrwista kontynuacja wspaniałej polskiej serii, w którą powinien zagrać każdy fan gatunku. Do tego jest tania i daje blisko 10 godzin zabawy. Ocena końcowa trochę naciągane, 7 na 10.
Recenzja Kao de Kangaroo. No, powiem ci, że ja czuję się zachęcony i myślę, że to wkrótce zaatakuje tę grę, szczególnie, że...
Tanie i dobrze, czy może być lepiej.
Tak, bo to nie jest jakoś specjalnie długie. Dobrze, przechodzimy do pierwszej części kącika polskiego. Jak wspomnieliśmy, newsów jest na tyle dużo, że chyba podzielimy to właśnie na części dwie. No to niniejszym zaczynamy po wydarzeniu Summer, jak to było?
Summer Game Fest. Ale Summer to też Game trzeba Fest. Wziąć pod uwagę, że w ramach całego tego wydarzenia były nie tylko konferencje, tak jak wspominałem wcześniej, PC Gamera, było Future Game Show, był PC Gamer, Xbox pokazywał swoje gry, Guerrilla Collective, no tych konferencji no,
zebraliśmy
było...
wszystko.
Kilkadziesiąt, tak.
Znaczy,
ale niektóre studia podpięły się tak jakby, bo w tym samym czasie opublikowały jakieś materiały, no i de facto wszystko wylądowało w jednym worku, jako, wiesz, takie letnie
swoją drogą,
święto.
Tak się zastanowiłem, że...
gier.
Bo były takie czasy, ja pamiętam, że było takie ogólne branżowe biadanie nad tym, co się dzieje z E3, czy będzie będzie E3, w jakiej formie E3, a teraz E3 nie było i nikt nie biadał. No, ale, sytuacja.
No, ma podobno wrócić, choć w mojej ocenie to, co teraz dostaliśmy online'owe, naprawdę spełnią moje oczekiwania.
No, w dawnych czasach, tak jeszcze przypomnijmy, E3 to było jedno, oprócz Tokyo Game Show bodajże, to było jedno z tych takich głównych miejsc, gdzie się zapowiadało nowe gry, nie? No, także tak, to tak, było, tak. Dlatego było tak bardzo wyczekiwane przez fanów z całego świata, no bo tam pokazywano nowości, ale biegiem czasu...
różnica, jaka nazwa jest. Ważne, że pokazują gierki.
No, no wiesz, też jest tradycja jakaś tam, jakiejś imprezy, jakiegoś spotkania, ludzi, wiesz, bo to myślę w dzisiejszych pandemicznych czasach istotne. No,
no to masz Gamescom jeszcze.
No Gamescom wraca i ludzie wrócą do hal, wiesz, jednak okej, online'ami, ale spotkanie się z ludźmi to jest coś innego, więc zgadza. Tutaj myślę, że w tym kontekście chyba dobrze, że to E3 wróci. Zobaczymy oczywiście w jakiej formie, no ale dobrze, bo to off topic tak zwany. Dobra, przejdźmy do głównego.
Tak, zaczniemy może od tego, że...
Dobrze, zaczniemy od tego, że przyszedł, ty widziałeś, jo,
tak było.
Ach, jo, ale fajnie.
Tak było. Chodzi oczywiście o Witchfire, czyli shootera.
No to żebyśmy mieli jasność, grafika cię rozgromiła, no bo jaka będzie gra, to tego jeszcze nie wiemy.
Wiesz,
prawda?
Co? Studio The Astronaut wywodzi się z People Can Fly, które jeśli chodzi o FPS-y,
first person shootery,
tak, miało bardzo dużo do powiedzenia, no i teraz tworzą swoją własną grę w tym gatunku, grę, gdzie będziemy polować na czarownicę i jest to połączenie zarówno strzelania bronią, jak i używania magii. No i Studio The Astronauts zaprezentowało gameplay, to taki naprawdę dosyć długi, jak na nich. I ojeju, klękajcie narody. Ja wiem, że to było odpalone na super wypasionym PC-cie, wszystko było na ultra i tak dalej, ale mimo wszystko to wygląda po prostu obłędnie. Oni naprawdę potrafią to robić i warto wspomnieć, że to jest naprawdę małe studio, to nie jest gigant jakiś. Oni sobie swoje dłubią, zarobili na zaginięciu Ethana Cartera grube pieniądze i mają na to, żeby sobie spokojnie działać, tak jak to szczecińskie jest... Exor Studios.
Na
tak?
Jakim to jest silniku, przypomnij? Czy oni tam używają tej fotogrametrii, czy nie?
Nie, oni to na pewno na Unrealu, no bo to wiesz, uh-huh. Epic Games.
No tak, głupio zapytałem.
Współpraca od lat i tak dalej, i tak dalej. A przypomnę, że no, najbardziej znana postać z tego studia, czyli Adrian Chmielarz, no wielokrotnie, może nie, że narzekał, ale nie podobały mu się współczesne shootery, że zawsze czegoś brakowało. No i to teraz nam pokaże, jak to powinno wyglądać.
Przy czym odrobinę dziegciu, bo oczywiście nie wiemy, jak będzie wyglądała gra. Ja to zawsze powtarzam, trailery Alien Colonial Marines też wyglądały dobrze.
Okej,
nie wiadomo,
ale,
nie? Ale mówię, to takie, tylko się zastrzegamy, tak?
Okej,
to...
tylko że pamiętam, mówię, w portfolio People Can Fly czy The Astronauts nie ma słabych gier, więc zakładam...
Okej, bo to wiesz, kwestia, jak długa będzie ta gra, jak będą zaprojektowane poziomy, jak będzie poprowadzona historia, jeżeli w ogóle jakaś będzie angażująca,
jest
nie angażująca,
historia,
wiesz.
Mówię ci, to wygląda po prostu kosmicznie.
Na razie że wiemy, że wygląda kosmicznie i bardzo liczymy, że za kosmicznym wyglądem pójdzie też kosmiczna rozgrywka jako całość. Tak,
tak? I najciekawsze to jest to, że wiele osób oczywiście, ale dlaczego? Bo okazało się, że gra wystartuje, celują w czwarty kwartał tego roku, żeby wystartować we wczesnym dostępie na Epic Game Store. Mm-hmm. Nie na Steamie, tam gdzie wszyscy, tylko na Epic Game Store i wszyscy, dlaczego, jak to?
No ale to
sprawa
powtórzmy jeszcze raz.
Prosta.
Epic...
Używają ich silnika, People
Byli
Can Fly było
Epic
częścią
Polska, tak.
Epic Polska, tak, stamtąd wywodzi się też The Astronauts i tak dalej. Mimo, że tam ich relacje to była taka, wiesz, sinusoida, to uważam, że pewnie się dogadali i dzięki temu... No,
myślę, że szlaki o wiele łatwiej, myślę, że Chmielarz ma telefon do Tima Sweeney. Bodajże,
ja myślę,
tak
że
nazywa.
Przyszła walizka odpowiednio gruba i sprawa
no, to wiesz, trzeba dogadać najpierw na odpowiednim poziomie.
Oczywiście,
nie?
No ale wiesz, to co prezentuje ta gra, jak jest odbiór na świecie, powoduje, że wszyscy są nią zainteresowani, więc dla Epica to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Dobra, zostawmy Witchfire, który niestety na razie jest tylko na PC-ta zapowiedziany, ale znając życie i przeszłość tego studia i ich gier, raczej na pewno trafi na konsolę, ale no zapewne później, choć nie wiadomo, może równocześnie, zobaczymy. Podczas Summer Game Fest zobaczyliśmy też trailer gry Fort Solis. To jest studio Fallen Leaf, to jest ich debiutanckie w ogóle, debiutancka produkcja. Pokazali taki trailer, teaser, to ma być trzecioosobowy kosmiczny thriller, który przedstawia losy Jacka i Jessica. I oni są w bazie na Marsie. I
nagle... Jack and Jessica,
I przychodzi sygnał, podobno taki standardowy, że tam z którejś z baz na tym Marsie coś się tam dzieje. No i Jacek rusza.
Dzień jak co dzień.
I się ma dziać. I to ma nie być horror, ale taki trzymający w napięciu psychodeliczny, psychologiczny thriller. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe to jest to, że podczas wydarzenia na scenie pojawił się m.in. Troy Baker. Jeśli nie kojarzycie tego...
Znany aktor dubbingowy.
Tak, bo a w ogóle on użyczył nie tylko głosu, ale też twarzy, sylwetki i ruchów do tej gry. A mogliście go słyszeć w takich grach jak The Medium polskim, Spider-Manie Miles Morales, The Last of Us Part 2, God of War, więc no...
Mówię, znany aktor, tak.
Tak, w portfolio ma naprawdę grube tytuły. Był też drugi aktor, Roger Clark, on ma akurat Red Dead Redemption 2, czy Back 4 Blood, też mogliście słyszeć. No i gra naprawdę wygląda świetnie. Co prawda to tworzy, bo to jest niby Fallen Leaf tylko miało to robić, ale później pojawiło się w kooperacji z Black Drakkar Games. To także polskie studio. No, gra na razie jest zapowiedziana na PC-ty w nieokreślonym jeszcze terminie, ale ten taki teaser, który zajawiał tę grę, naprawdę interesujący. Był fajnie graficznie to wyglądało. Bardzo mi się to podobało. Nie wiem, czy będzie motyw jazdy po Marsie, bo na jednym ze screenów jest pokazany jakiś marsjański pojazd, więc możliwe, że grę zaczniemy w tej bazie, gdzie siedzi Jack, dostaje sygnał, wsiada do auta i rusza do tej obazy, która okazuje się opuszczona.
Pożywiam Uvidi.
Coś tam się wydarzyło.
Pożyjemy, zobaczymy.
Później mieliśmy grę, na którą bardzo czekam, i Midnight Fight Express. Zaprezentowany był trailer z taką naprawdę fajną niespodzianką, na którą ja przynajmniej na pewno czekałem, a była nią po prostu data premiery. O grze Jakuba Dźwinela, no, mówiłem już wielokrotnie.
Ale to może przypomnij, bo pewnie nie wszyscy
to
pamiętają.
Człowiek, który...
Dlaczego ty tak na to czekasz? To jest
człowiek, który sam robi grę. To jest de facto chodzona bijatyka, gdzie w danych lokacjach walczymy z różnymi przeciwnikami. Możemy
To jest to, co pokazał trailer i ludziom szczęki spadły, że to jeden koleś robi.
No
to,
właśnie,
tak, już kojarzę.
I tam można używać różnych przedmiotów, na zasadzie przerzucić przeciwnika przez bar, przez stół. No naprawdę jest taki... Oj, gruba walka, choć widziałem, są też tam fragmenty, gdzie bohater przemieszcza się, tam akurat były chyba skutery wodne czy motorówki, patrz, nie pamiętam nawet. I gra wygląda naprawdę świetnie i pomyślę, że to robi jedna osoba, to w ogóle jest kosmos. On zresztą ma bardzo dobrą umowę wydawniczą z Humble Bundle, więc ma bezpieczeństwo finansowe.
Humble Bundle to wydaje, tak?
Tak, i mógł się skupić na robieniu gry. I okazuje się, że 23 sierpnia w grę będziemy mogli zagrać na PC-tach PlayStation 4, Switchu, Xboxie One. I najważniejsza informacja dla posiadaczy abonamentu Game Pass. Zarówno
ląduje w Game Passie.
Tak, zarówno na PC-tach, na Xboxach. Gra w dniu premiery wyląduje w tej usłudze, więc automatycznie ma bardzo dużą widownię odbiorców i tak dalej.
Przy czym patch punkt pierwszy, dokładnie to samo zastrzeżenie, co mówiliśmy w przypadku Witchfire. No, pokazane,
no tak,
pokazane
można,
fragmenty,
nie?
Na razie urwały głowę w tym kontekście, natomiast
on,
oczywiście
on dużo,
zobaczymy.
On dużo na Twitterze pokazuje, fajnie to wygląda, a ciekawostką jest tak, że teraz, niedawno, kilka dni temu, te wojownicze żółwie ninja wylądowały na w Game Passie, bardzo dużo oceny, ludzie cieszą się, że przyszła, wiesz, chodzona bijatyka staroszkolna i tak dalej, więc tu może być podobnie.
My musimy zagęszczać ruchy, człowieku, bo jest już dużo czasu Gadama, ty masz tych kartek, wiesz, a jest ich sześć. Musimy szybciej to ogarniać, niestety.
No to może tylko wspomnę, że Bloober Team krakowski zaprezentował w końcu Layers of Fear i okazuje się Layers of Fears.
Tak, to jest istotne. Końcu, ja uwielbiam to. To serial Cleaners.
No właśnie.
Teraz Layers of Fear, Layers of Fear było, tak?
A później teraz, Layers of Fear 2.
A teraz no Layer właśnie. Of Fears, tak, czyli strach. W liczbie mnogiej.
Pierwszoosobowy horror psychodeliczny, to znamy...
Psychodeliczny.
Psychodeliczny, tam psychodelia jest.
Okej, okay, niech
jest
będzie.
Psychodelia.
Wierzę na słowo, nie gram w horrory.
I teraz
ja jestem zbyt delikatnej konstrukcji psychicznej.
Przy Layers of Fear najpierw współpracowali z Anshar Studios, które, jak przypomnę, Observera zamieniło na Observer System Redux, dodając grafikę, ulepszając grafikę, 4K rozdzielczość, ale dodali także nowe elementy fabuły takiej.
Okej.
I to samo robi w tej chwili Anshar Studios z Layers of Fears. I ciekawe to jest to, że gra będzie przeniesiona na Unreal Engine 5, czyli najnowszą wersję silnika i oczywiście będzie ray tracing, HDR, rozdzielczość 4K, dodatkowe rozbudowanie scenariusza i tak dalej, i tak dalej. I gra ma zadebiutować na początku 2023 roku.
Będziemy wam o niej mówić,
na
oczywiście.
Na PC-tach i tylko na konsolach nowej generacji, tej najnowszej,
to Jarek Gowin, no albo ty się podejmiesz, no nie wiem. No, medium tak. Grałeś, ale...
Tak, ale to jest w ogóle, bo to nie jest nowa gra, to jest tak jakby przerobiona jedynka, dwójka, i dodatek, który był
wydany. Ale Medium
wydany.
To z tego, co porozmawialiśmy, to jest taki bardziej dreszczowiec, no a Layers of Fears
to bardziej horror.
To jednak horror ma być. No, więc...
no dobra. Co jeszcze? The Constructors. To taka gra, którą stworzył duet Ancient Fort Studio i Frozen District. Frozen District możecie znać z olbrzymiego polskiego...
House Flipper.
Tak. Hitu House Flipper. No i oczywiście oni swego czasu wypuścili grę The Tenants, która to była strategia taka, byłeś właścicielem nieruchomości, urządzałeś się i tak dalej. House Flipper wspomniany był o remontach domów, a teraz The Constructors to całe osiedla będziemy budować, ścieżki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście na początek tylko na pecety jest zapowiedziana, ale patrząc na przeszłość, chociażby House Flipper może trafić na konsolę, ale ci, co lubią budynki tworzyć, ścieżki budować, a mnóstwo jest takich ludzi na świecie, będą na pewno zainteresowani, zwłaszcza że Frozen District przy swoich tych poprzednich dwóch grach ma olbrzymie grono odbiorców, więc na pewno o tych, że dużo osób się dowiedziało, czy się dowie. Co dalej? Far From Home Studio, Forever Skies. Oni pokazywali już te fragmenty, teasery. No teraz było dużo więcej pokazane. Gra naprawdę wygląda świetnie, zwłaszcza, że IGN pokazywał to na swojej konferencji, więc no, stwierdzili, że gra im
się... Co to jest?
...podoba. Ogólnie rzecz biorąc, to jest postapokaliptyczny survival, gdzie jesteśmy w niebie. Unosimy się na wyspach takich w powietrzu, no bo Ziemia jest skażona po katastrofie ekologicznej. No i my jako naukowiec musimy...
strategia, strzelanka, co to?
Survival. Aha. My staramy się wypracować antidotum, które może ocalić pozostałe przy życiu.
Jakiś rzut izometryczny, nie wiem, eksplorujemy.
To jest z widoku pierwszej osoby.
Aha, czyli eksplorujemy,
tak,
szukamy materiałów, staramy się przeżyć. Tak,
i gra wygląda bardzo fajnie, zapowiada się też, więc zobaczymy, co z tego będzie, bo niektórzy mówią, że to jest takie połączenie No Man's Sky z Greenhallem. No według mnie to jest za daleko posunięte porównanie, no ale gra zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, więc no jest. Jestem przekonany, że o niej będziemy jeszcze mówić. Patrzysz na zegarek.
Patrzę na zegarek,
stresuje.
Ale spokojnie, masz jeszcze drugą część, także.
No właśnie. Co jeszcze? Zaprezentowany był tak naprawdę duży dodatek do gry Outriders, World Slayer. Studio Pipong and Fly pracowało nad nim od jakiegoś czasu. No i Loot Shooter dostanie taki nowy region zimowy, będzie nowa kampania, próby, bronie, modyfikacje, skille, zbroje.
Kolejna gra, która leży na mojej kupce wstydu. Tak. Wstyd się przyznać.
No właśnie, dziwi mnie to, bo jakby to powiedzieć, no ogólnie rzecz biorąc nie poznaliśmy, ile się kopii sprzedało tej gry. Oni podawali tylko i wyłącznie informację, że 3,5 miliona graczy wypróbowało.
Sprawdziło, dzień jak co dzień.
A przypomnę tylko, że gra była dostępna w Game Passie, więc to z automatu daje im naprawdę dużego boosta. No ale była też informacja, że Square Enix
nie wypłaca tantiem.
Do tej pory nie wypłaca tantiem, czyli de facto gra tak jakby się jeszcze nie zwróciła. No ale zobaczymy, co będzie po tym dodatku. On 30 czerwca ma trafić do graczy. Tylko kwestia jest taka, że trzeba zapłacić 160 zł.
No to duży dodatek, bo to jest cena gry.
No właśnie, duży dodatek.
No nie mówię, że gry,
cena.
Tak, ale no to jest cena, za którą wiele produkcji można kupić.
Kangur Kakao możesz kupić.
Mogę.
I reszta zostanie.
Tak.
I ci, co zamówią przedpremierowo, będą mogli dwie doby wcześniej zagrać. Zobaczymy, jaki będzie odbiór.
Okej, i tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego kącika polskiego. Wyjątkowo bardzo długo, no ale tak jak słyszeliście, były zapowiedzi różne konferencje się odbyły. Tak mniej więcej w okolicach tego, kiedy się odbywa E3, no teraz w czasach online'owych, to różni się ludzie pokazują różne swoje rzeczy na różnych konferencjach. Zresztą o tym Michał mówił. Dobrze, to teraz zrobimy tak. Będzie recenzja Spellforce 3 Reforged. Tu Jarka Gowina zaprosimy do studia. Strategia w wersji na konsolę. To jest zawsze ciekawostka. I wrócimy z drugą częścią Kącika Polskiego.
Giermasz. Recenzja. Charge!
Cieszą takie próby szczególnie, że udane. Spellforce od początku istnienia marki był rodzajem eksperymentu, który wszedł teraz jakby w drugą fazę. A mówię o trzeciej części z dopiskiem Reforged, która jest dostępna na rynku od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie zawitała na konsolę i to w ładnym stylu. Get ready! Spellforce 3, jak już powiedziałem, od początku było rodzajem rzadkiej hybrydy. To połączenie klasycznej gry RPG ze strategią czasu rzeczywistego. Połączenie bardzo płynne, bo nie ma czegoś takiego jak tura strategii albo a teraz moment na RPG. Przewodzimy bohaterom, których losy fabuła tak układa, że co jakiś czas zmuszeni są wcielić się w budowniczych, dowódców osad, miast albo brać udział w potyczkach z większą liczbą wojska. Wszystko osadzone jest w klimatach fantasy. Popularnie wszystko też jest raczej standardowe, ale nie chcę skupiać się na samej grze, bo ona w sprzedaży jest, jak już mówiłem, od kilku lat. W zamian porozmawiamy o konsolowej konwersji z pecetów. W takich przypadkach najwięcej pytań budzi sterowanie. Jak pad może zastępować duet myszki i klawiatury? Otóż całkiem nieźle. W skrócie, dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje pojawienie się okręgu, który zaznacza wszystkie pobliskie jednostki. Wciśnięcie gałki, zaznaczenie wszystkich bohaterów. Naciśnięcie spustów, albo wybór akcji specjalnych dla członków drużyny, albo otwarcie koła budowy. To jest dość klarowne i zaskakująco łatwe do opanowania, a nawet zapamiętania. Problemem za to jest czytelność i dowodzenie poszczególnymi jednostkami. Precyzja. Przy dynamicznych walkach, a w Spellforce 3 takich jest bardzo dużo, trudno jest się rozeznać i na przykład dać rozkaz odwrotu niektórym pojedynczym wojownikom. Niekiedy sterowanie padem spowalnia także operowanie kamerą, a to dodatkowo komplikuje rozeznanie się na polu bitwy. Bywa to frustrujące, choć przy niewielkiej praktyce można do części tych niedogodności przywyknąć lub nauczyć się, jak je omijać, choć tu bardziej należy polegać na swoich mechanizmach niż tych wypracowanych przez twórców. Fatalna jest minimapa, do niej trzeba używać chyba lupy, żeby móc się nią kierować. Graficznie widać, że twórcy nieco podszlifowali Spellforce, ale nadal brak tu fajerwerków, czy nawet poziomu, którego moglibyśmy się spodziewać po konsolach nowej generacji. Ale nie chcę też być zbyt krytyczny, bo choć może nie mamy tu przewrotu, to, co widać na ekranie, jest solidne, przede wszystkim klimatyczne. Rzuca się jednak w oczy małe zróżnicowanie jednostek. Niektóre postaci są nieco kanciaste, są problemy z animacjami. Ale na przykład to, jak przedstawione są lasy, choć brak tu jakiejś swobody ruchu, to naprawdę szalenie przypadło mi do gustu. Łatwo się tym zatopić i po prostu przyjemnie się patrzy. Spellforce 3 jest bardzo dobrą propozycją dla wszystkich, którym brakuje takiego staroszkolnego RPG, no ale z nutą świeżości pod postacią elementów strategicznych, harmonijnie wbudowanych w rozgrywkę. Serce mówi mi, że ocena powinna być wyższa, ale za te niedociągnięcia, na przykład tę małą precyzję w sterowaniu, nie mogę niestety postawić 8. Za to 7 jest bardzo mocna.
Wracamy z drugą częścią Kącika Polskiego, czyli, no, wszystko tłumaczy się samo, tak? Dużo zapowiedzi było, były imprezy, były konferencje, podczas których pokazano też wiele polskich gier. Może to też tak pamiętasz, bo ostatnio była cisza, może to była taka
szykowali
właśnie...
się.
Tak, cisza przed burzą, przysłowiowa.
No tak jest, jak chcesz coś ogłosić, to najpierw na dużej konferencji.
No to dobrze, co dalej?
Ja tylko wspomnę, że te najważniejsze rzeczy zostawiłem na koniec, więc warto słuchać do końca. Był też pokazany pierwszy gameplay Verge World. To jest taka kosmiczna strzelanina, no nie kosmiczna, bo je latamy po planecie, ale to jest strzelanina, gdzie latamy statkiem.
W klimatach science fiction.
Strzelamy do wszystkiego, proceduralnie są generowane trasy, no tak to jest, nie? Studio Bad Bounce.
Ale do trasy to jest jakaś ścigałka, czy nie?
No to takie, nie ścigałka, niby ścigałka, ale strzelanina, pogracie, zobaczycie, nie? Wyścigowe Rogue Elite, tak to nazwali.
Czyli połączenie Wipeouta ze strzelanką, coś w tym guście.
No to coś w tym desie. I Bad Bones zaprezentowały właśnie gameplay, który Jest interesujące, o tak to powiem. Dlaczego mówię interesujące? Bo oni bardzo stawiali na retrografikę i tam klimatyczna muzyka, synthwave i tak dalej, i tak dalej. I docelowo pierwotnie ta gra była robiona dla fanów, przez fanów i miała trafić na przykład na Amigę, Atari ST, Sega Genesis, chyba nawet Commodore 64, to w ogóle było jakieś, wiesz, oderwanie. No ale dogadali się z polskim wydawcą Retro Vibe i teraz jest nacisk kładziony przede wszystkim na wersję PC-tową, ale dziwi mnie to, bo nie było nic o Switchu mówione, a wcześniej pierwotnie także był Switch. Więc zobaczymy, co będzie. Wtedy też był trochę inny tytuł, bo był Verge World Icarus Rising, a teraz jest krótszy. Nie wiem, no mieli taką...
Nieistotne.
Tak, mieli taką...
mitologiczną zajawkę, no jak Icarus, tak?
A wtedy, dawno temu, też była informacja, że nawiązali współpracę z twórcą, z Garem Winnickiem. To był niegdysiejszy dyrektor artystyczny LucasArtu, więc no firmy legendy, można powiedzieć.
Która zbankrutowała.
No, to inna bajka, nie? Zobaczymy, co będzie z grą. Na razie zbyt wiele nie wiemy, kiedy premiera i tak dalej. Będziemy na pewno o tym informować. Wiem, że demo jest dostępne na Steamie, chyba w ramach teraz festiwalu, jak on się tam nazywał. Mniejsza z tym. Na Steamie
właściwie się zastanowiłem teraz, czy LucasArts, czy on nie został wykupiony jakoś.
No LucasArts Films na przykład istnieje, nie?
Więc... Ale to też jest już pod...
Ale Games chyba też, bo jakieś tam gry zawsze logo
się pojawia. Nie, bo to Disney ich wykupił i tam później jak Disney wykupił, to tam trochę ty chcieli chyba pozamiatać to LucasArts, to studio. Ja nie pamiętam, coś takiego tam dziwnego było.
No widzisz.
Dobrze, lecimy dalej.
To, co już wspominaliśmy w pierwszej
części.
Serial tak. Cleaner S na końcu, czyli druga część w mojej ocenie fantastycznej gry.
Serial Cleaner był liczba pojedyncza, teraz Serial Cleaner z liczbą mnoga.
No jest to związane z tym chociażby, że jest teraz czwórka bohaterów, dwie kobiety, dwóch.
Dla mnie jest to zamieszanie i nie będzie to dla graczy jasne.
A Studio Draw Distance zrobiło sobie wewnętrzny taki audyt i wszyscy, kto pracują nad grą, stwierdzili, że to jest świetny pomysł.
No nie, no jak wewnętrzny audyt zrobili, no to nie, no wow.
Dobra. Słuchaj, 22 września zagramy już w tę grę. Ja bardzo na nią czekam. Tak jak mówiłem, czterech bohaterów. Bob, Lati, Psycho i Viper. I każdy, to jest ciekawe, moim zdaniem bardzo, bardzo słusznie podeszli do tego, bo każdy z nich ma inne umiejętności. Wiesz, jeden się skrada, drugi jak
czyli
Rambo.
Tak asymetrycznie trochę.
Tu hakerka, tutaj parkour i tak dalej. I tak
znaczy,
dalej.
Żeby była jasność, ja nie mam nic do tej gry. Ja się raczej martwię
dobra,
o to, żeby ludzie...
Hejtujesz, ty hejterze. Ty.
Hejtuję nazwy, tak jak Siga mi się nie podoba i mówię o tym wielokrotnie, właśnie. Bo nie jest nośna, no w tym sensie.
Ale ogólnie
mówię.
Rzecz biorąc, gra w stosunku do pierwowzoru przeszła gigantyczne zmiany. Ogólnie zarys jest ten sam. Mamy lokację, w tym wypadku to jest Nowy Jork w latach 90. Musimy posprzątać z miejsca zbrodni, tak żeby policja nas nie wykryła. Czyli zarówno posprzątać krew na przykład, jak i wynieść zwłoki i tak dalej, i tak dalej. I w tym roku, i tak jak mówiłem, czekaj,
czyli pamiętajcie, ta
września,
gra was jak gdyby namawia do złego, bo pracujemy dla mafii.
No nie,
przecież,
właśnie
nie?
Sprzątamy.
No ale dla mafii sprzątamy.
Oj tam. Nie wiesz, czy dla mafii.
Sceny masowych morderstw, człowieku.
Ogólnie rzecz biorąc, gra wyjdzie na wszystko, zmieniła styl graficzny na bardzo fajny, kilku bohaterów i tak dalej. Będzie fajnie, na pewno będziemy ją recenzować.
No na bank.
Co dalej? Sacrifier, to jest gra dla ciebie. Bo już kiedyś o tej grze mówiliśmy, ona miała zbiórkę na Kickstarterze, to jest JRPG od studia Pixelated Milk. Oni, pamiętasz, regalie kiedyś zrobili.
Od Men and Monarch. Tak. Pierwsze podejście mieli do JRPG, żeby było śmieszniej w regalie. Nie grałem, leży na kupce wstydu.
Standardowo jak wiele gier. I zaprezentowali teraz nowy trailer oraz podali przybliżoną datę premiery gry. Tylko martwi mnie to, bo tak jak wcześniej było tych platform więcej, tak teraz na razie tylko mówią o PC-cie i początku 2023 roku, a konsolowe wersje mają być później. No gra jest inspirowana klasykami z lat 90. Ja przypomnę tylko, że oni mieli udaną kampanię na Kickstarterze, tam zresztą były dwie wersje pudełkowe.
A graficznie też nawiązuje? Tak.
O, pixel art. Ale jest piękny, okay. Bo postacie
nie,
są
ja
2D.
Lubię, nie ma problemu. Pixel
postacie
art
są 2D, a tu są 3D. Wygląda to obłędnie.
Trochę w stylu Octopath Traveler albo Bravely Default. No okej, okay, jestem jak najbardziej
cokolwiek powiedziałeś,
za.
Pewnie masz rację. I oni wtedy ogłosili też współpracę z legendarnym kompozytorem Motoi Sakurabą, który w portfolio ma takie tytuły jak Dark Souls, Golden Sun, Star Ocean, więc...
Motoi Sakuraba, tak, absolutnie mi to coś mówi.
No właśnie, więc to jest gra dla ciebie, ty ją będziesz recenzował. pudełkową. No,
oczywiście.
Ja palcem nie tknę, ale wersję pudełkową oczywiście kupię.
Jak wejdzie na konsolę?
No wyjdzie, tylko później.
Później kupisz.
No nie wiem, może wcześniej zacznę sprzedać. Miesza z tym. Było też dla mnie zaskoczeniem, i to jest naprawdę jedyny przypadek podczas tych wszystkich konferencji, że obejrzałem konferencję, mówię, a nic polskiego, a po czym po dniu dowiaduję się, że była tam jedna polska gra. Tylko że była to gra, o której nie wiedziałem, bo nawet studia nie znałem, ale teraz już wiem o nich wszystko. Gra nazywa się The Last Case of Benedict Fox.
Ostatnia sprawa Benedicta Foxa, tak?
I była prezentowana na...
Brzmi detektywistycznie.
No to jest takie połączenie platformówki z przygodówką. Przemieszczamy się między dwoma światami. Towarzyszy nam demon, który jest naszym przyjacielem i próbujemy rozwikłać zagadkę, bo to historia sięga 1925 roku, zaginięcia dziecka, którego wcześniej w ogóle rodzice zginęli, więc jest taki ciężki klimat, ale graficznie, powiem ci, to wygląda świetnie. Widok z boku, bardzo ładna grafika, jakaś tam elementy walki, elementy platformowe. Super.
Czy
wygląda.
Coś takie a la Another World lekko?
No nie, Another World to jest, wiesz, w ogóle inna. Ale nie, tu jest nowoczesna grafika, okay, naprawdę no ładnie
mówię,
to wygląda.
Nie mówię, że pikseloza, ale może nieco ten styl.
Ale
nie?
Byłem zaskoczony, bo studio Plot Twist, ja o tym nic nie wiedziałem, a się okazało, że oni jakieś tam gry mniejsze zrobili już na PlayStation 4, Switcha, Xboxy i teraz nagle wyskoczyli
no
z tą.
No i nie wiedziałeś o nich, no i taki ekspert właśnie.
Ale to jest jedyna gra, o którą nie widziałem. Byłem zaskoczony, bardzo pozytywnie. Nie, lubię takie niespodzianki. I tytuł w pierwszej połowie przyszłego roku trafi na PC-ta i Xboxy Series X łamane przez S. No i co ważne, będzie też dostępne w abonamencie Game Pass, więc w dniu premiery sobie zagramy. No i dochodzimy teraz do najważniejszych informacji z tych konferencji. Specjalnie na koniec zostawiłem, żebyście musieli mnie
słuchać. Dawkowałeś napięcie.
Tak, najpierw był Niezwyciężony. To jest gra, którą Star Wars Industries robi na podstawie książki Stanisława Lema Niezwyciężony.
A wiem, czytałem clickbaity, że opóźniona premiera,
a
coś
to,
takiego.
A to, że opóźniona, to nic. Pokazali,
dzień jak co dzień.
Pokazali gameplay. Gra graficznie do mnie trafia. Jest naprawdę fajny, świetny klimat.
Ale to taki
klimatyk, symulator
chodzenia troszkę, nie?
Tak, tak. To jest science fiction na obcej planecie. Wygląda to naprawdę świetnie. To musicie zobaczyć ten gameplay, bo w słowach ja nie oddam tego, co jest. Ci, co czytali książki, mogą pewne rzeczy wiedzieć, ci co nie, będą przygodę fajnie przeżywać i miejmy nadzieję, że po graniu sięgną także pod książkę, no jednak Stanisław Lem to jest absolutny top gatunku science fiction jeszcze z Polski, więc tym bardziej trzeba. Tam była też ciekawa informacja, która mnie trochę zaskoczyła, ale tak pozytywnie, bo okazało się, że wydawcą zostało 11 Bit Studios, ale nie tylko wydawcą, bo przejęli także chyba 5% akcji nad studiem, więc de facto wchodzi w ich tak jakby...
A to dobra informacja w tym sensie, bo ja pamiętam jak pierwszy raz ujawniono informację o tej grze The Invincible, no to tak było jakieś nieznane studio na prozie Lema.
No, aby tych nieznanych...
Ciekawe, co to z tego będzie, ale no to jeżeli 11 Bici to wchodzą, to jednak trzeba powiedzieć, że 11 Bit Studios to jest jakiś wyznacznik jakości. Oni
tak,
zazwyczaj
bo oni
mają...
wiedzą tak, w co inwestować.
Tak. Także to jest jak gdyby pewna rękojmia, że skoro oni się tym zainteresowali, to od razu do mnie przemawia.
Koniecznie zobaczcie gameplay, bo naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem, gra mi się strasznie podoba. No i na koniec wszystkich tych przeglądów, co się działo podczas Summer Game Fest. No, truskawka na torcie.
To przysłowiowa.
Tak, 11 Bit Studios w końcu opublikowało informację o swojej najnowszej grze. The Alters się nazywa i tu...
No i teaser pokazali, przestań.
Okej, okay, ale już wiemy, że to ma być coś a la survival, gdzie będziemy podejmować ważne moralne wybory, bo bohater jest na obcej planecie, pewnie zginie. Jedynym rozwiązaniem na przetrwanie jest stworzenie swoich altersów, czyli takich alternatywnych wersji głównego bohatera. W ogóle w teaserze leci kombi z genialnym posunięciem. Takim fajnie
dla
nas.
Polskiego fana,
no
tak, ale a dla fana w Stanach?
Nie interesuje mnie fan w Stanach, kompletnie. I tu chodzi nie o klonowanie ludzi, choć oni wyglądają prawie identycznie, ale każda z tych postaci, tych altersów, będzie miała własny charakter, własne podejście do świata i umiejętności. Czyli jeden będzie lekarzem, drugi będzie mechanikiem, trzeci będzie kimś tam i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę o tej grze prawie nic w tej chwili nie wiadomo.
No właśnie.
ale zrobiło się bardzo głośno.
No szumek się zawsze robi, ale niech pokażą chociaż fragment rozgrywki. Tak. Właściwie teraz nie wiemy, co to będzie.
No,
nie?
Dowiemy się. A bohater nazywa się swojsko Jan Dolski, jest zwykłym pracownikiem fizycznym, no, który właśnie, tak jak mówiłem, wpadł w śmiertelną...
Przynajmniej w tej swojej wersji, bo w innej wersji może być lekarzem.
Pułapkę na obcej planecie, no i musi podejmować ważne takie życiowe decyzje, które mają nieść za sobą różne konsekwencje, więc może być naprawdę ciekawie. A wiemy, że Eleven Beat Studios takie rzeczy potrafi. Bo no This War of Mine czy Frostpunk to...
powiedzieć, że ten trailer, to wiesz, w co mi się wpisuje. Ja ci powiem tak. Miłość, śmierć i roboty. Dobrze? Tak dobrze gdzieś celuję, nie?
No tak.
Tak.
Wiesz, jak to jest. Może... 7 odcinków, jeden słaby, 5 świetnych,
nie,
jeden
ale
średni.
Taka, wiesz, atmosfera dosyć dziwna, surrealistyczna momentami. No ci, którzy widzieli serię na Netflixie, myślę, że...
Genialny jest ten serial.
Trzy sezony już są, także...
I nie są długie, bo to po kilka minut niektóre
odcinki. No to różnie. Jeden dłuższy, drugi krótszy,
na
ale
razie gra
ważne.
Zapowiedziałem tylko na PC w nieokreślonym jeszcze czasie premiera, ale
oczywiście,
na bank będziemy o niej mówić, bo Eleven Beat Studios jest jednym z największych i najważniejszych graczy na polskim rynku. Na tym skończymy ten przegląd, co pokazywali i przejdźmy jeszcze, mam takie dwie krótkie informacje, już nie patrz na ten zegarek. No.
Nie, masz jeszcze czas, spokojnie.
Bo byliśmy na Pixel Heaven, relacje mieliście tydzień temu, zdjęcia możecie obejrzeć zarówno na naszej stronie, jak na Facebooku, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, więc teraz możemy powiedzieć a propos nagród, które zostały tam
To proza życia nas dopadła, ponieważ ja musiałem być w niedzielę rano już w Szczecinie, musieliśmy wyjechać z Warszawy nieco wcześniej, więc no nie byliśmy na rozdaniu nagród. Zresztą umówmy się, my nagrywaliśmy swoją relację w piątek, więc siłą rzeczy nawet jakbyśmy tam nagrali w sobotę, to i tak byśmy wam to ewentualnie teraz prezentowali, no więc powiedzmy o tym po prostu.
No i największym zwycięzcą chyba jest Dying Light 2 z tej Human od Techlandu, bo dostali nagrodę za Best Audio, Best Gameplay i Best Fish Grand Prix. To jest nagroda dla dużych studiów, tak? Mm-hmm. Best Art Track to Yomi. Świetna gra, ja się nią zachwycałem strasznie.
A to akurat rozmowę z przedstawicielem studia mieliście w ubiegłym
Giermaszu. Właśnie. Best Story to było Best Mount Ever i to też mieliśmy rozmowę, tylko jeszcze wcześniej z twórcami tej gry. Big Bang, czyli takie zaskoczenie. MacPixel 3, tu Sosowski po kolejną grę stworzył taką wariacką, tylko oczywiście jak zwykle jest pytanie, gdzie część druga, bo nie ma. Była pierwsza, teraz jest trzecia i najlepsza gra niezależna Unables. Bardzo fajna gra, o której nie mogę wam powiedzieć, bo był tylko trailer. My jako jury, bo ja byłem w jury tego konkursu, dostaliśmy trochę gameplaya do obejrzenia, a ja parę miesięcy temu od twórcy, bo to jest mój kolega, dostałem demko do ogrania i powiedziałem wow, ale super. I będę o tej grze na pewno jeszcze mówił, będziemy ją recenzować. Jeszcze było, bo to było dziesięciolecie imprezy Pixel Heaven, więc były też statuetki dla przedstawicieli AtariOnline.pl za wkład w ogóle. Genialny portal, uwielbiam. Jeśli mieliście kiedyś Atari, koniecznie tam wejdźcie.
A też portal poświęcony Commodore 64, to w zeszłym Giermaszu też były informacje, więc wszystko możecie
nagrody
znaleźć.
Nagrody jeszcze dostał Bluebird Team, specy.pl, Muzeum Historii Komputerowej Informatyki z Katowic i warszawska strona filmowa, a najlepszą grę, która powstała w Warszawie, bo zawsze jest taka nagroda, Shadow Warrior 3 od Flying White Hog, a przypomnę tylko, że 153 gry się zgłosiły do konkursu, więc to była gigantyczna praca, którą wykonaliśmy, ale się udało. I na sam koniec informacja, Dying Light Definitive Edition zadebiutował i Techland tym samym zakończył ponad 7-letnie wsparcie dla pierwszego Dying Lighta. 7 lat dawali do niego dodatki, aktualizacje, zadania, wyzwania i w tym tą ostateczną
wiesz, to
wersją...
to ciekawe, że znajdowali się odbiorcy, zakończą. Prawda? No bo to dla kogoś to robili, tak?
20 milionów osób to kupiło przecież. No to...
Kupiło?
Tak.
Aha, kupiło. Już teraz
kupiło,
oficjalnie powiedzieli, że kupiło. No
a
dobra.
Dwójkę już 5 milionów, więc oni teraz całą tą swoją siłę, którą wkładli w jedynkę, przełożą na dwójkę, zresztą już jest...
Już trzeba oczywiście pamiętać,
rozdział.
Że Dying Light pojawiał się w jakichś tam abonamentach, że był na promocjach.
Ale tu mówimy o sprzedaży. 20 milionów.
I tym optymistycznym kończymy drugą część kącika polskiego, bardzo długo, no ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu nie było w zeszłym tygodniu był Pixel Heaven, to taki de facto jeden wielki kącik polski.
No ale dużo się działo, trzeba
dużo
powiedzieć.
Dużo się działo, trzeba było powiedzieć, natomiast teraz jeszcze The Guild 3, Bartek Czetowicz w studiu i kończymy ten giermasz.
Giermasz. Recenzja.
budujesz swoją dynastię w średniowiecznym świecie. Tak jest w The Guild 3. Gra zobaczyła światło dzienne w 2017 roku i dopiero 5 lat później twórcy zaprezentowali jej finalną wersję. I co? I kompletnie nic, bo nie obeszło to chyba nikogo i nic dziwnego, bo tytuł jest mocno średni. Dlaczego tak uważam? O tym dalej w tej recenzji. The Guild 3 to gra, która potrafiła wciągnąć mnie na kilka godzin. Trzeba jej to przyznać, dlatego jej ocena nie będzie nader surowa. Nie można jednak nie wspomnieć, że twórcom ten tytuł po prostu nie wypalił. The Guild 3 próbowano reanimować patchami i łatkami, ale nic z tego. Tutaj trzeba by było stworzyć grę od początku, a na to nikt nie ma przecież czasu i pieniędzy. Grafika w The Guild 3 jest okropna, chociaż jak pewnie wiecie, oprawa nie jest dla mnie najważniejsza, to też nie może być przygotowana niedbale. Tak jest niestety w przypadku omawianego przez nas tytułu. Niektórzy porównują grafikę z trójki do poprzedniej odsłony i nie ma się co dziwić, bo gry wyglądają na podobne do siebie. Minęło między ich premierami 16 lat. Szkoda, że twórcy odeszli od modelu, w którym jeżeli nasz bohater był w pracy, to mogliśmy kierować nim wewnątrz budynku. Takiej możliwości zabrakło w trzeciej części. Celem naszej rozgrywki jest to, żeby gnębić naszą konkurencję. Po prostu ukierowana przez nas rodzina powinna być najważniejsza i najlepsza i najbogatsza. A jak to zrobić? No, budujemy warsztaty, tworzymy zakłady pracy, rozwijamy je i wydajemy pieniądze. Warto zganić twórców Guild 3 za nieprzejrzyste menu. Osobiście zgubiłem się w nim za pierwszym razem. Podczas grania można też trafić na glitche i bugi. Na przykład kontrolowana przez nas postać czasami nie potrafi przejść przez daną lokację, a to uniemożliwia nam dalszą grę. No to spory zarzut, że w grze pojawiają się błędy, które de facto kończą rozgrywkę. Sztuczna inteligencja jest po prostu głupia, rywale nie reagują intuicyjnie. The Guild 3 to nieco odświeżona wersja swojej poprzedniczki z 2006 roku. Powiem więcej, bardziej okrojona, bo możliwości względem The Guild 2 jest mniej. To nie miał być game changer ani tego, ani poprzedniego, ani żadnego roku. I tym razem też nim nie będzie. The Guild 3 otrzymuje od redakcji Giermaszu 5 punktów na 10 możliwych.
I tak oto dobrnęliśmy do końca tego wydania Giermaszu. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Michał Król.
Andrzej Kutys. Za tydzień na pewno opowiemy wam o kopanej piłce od Mariana, tak? Jak to się nazywa?
Nie pamiętam.
Super Mario Strikers, czy jakoś tak?
Tak.
Mamy dzięki uprzejmości firmy Comquest, czyli dystrybutora Nintendo właśnie na Polskę i na jeszcze inne kraje tutaj naszego regionu. O tym na pewno będziemy opowiadać. Mamy także The Quarry. To jest taki horror, taki filmowa gra. Ponoć bardzo, ale to bardzo dobra. I Jarek Gowin, który zresztą sprawdzał też chociażby Until Dawn, czyli inną grę tego studia, również o tym opowie. No i być może coś jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie na pewno się słyszymy w przyszłym tygodniu. No i cóż, jakbyście coś do nas mieli, to oczywiście można pisać, można nas polubić na Facebooku.
Mario Strikes Battle League.
Mario Strikes Battle League, dokładnie tak. Więc cóż, no to tym akcentem kończymy. Kłaniamy się do usłyszenia za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.